Dzień dobry Państwu. Gościem Radia Zachód jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dzień dobry.
Przebywa Pan dziś na ziemi lubuskiej. Pytanie w związku z czym? W związku z Dniem Kobiet może na przykład?
Też związek i edukacja zdominowana jest przez kobiety, więc tych dobrych słów i ciepłych życzeń nigdy nie za wiele.
Kobiety, którym kiedyś pewien rząd podniósł wiek emerytalny z 60 do 67 lat, czy wtedy ZNP też zapowiadało strajk?
Oczywiście. Zwrócę uwagę na to, że nauczyciele są grupą, która uzyskała tak zwane świadczenia kompensacyjne, które pozwalają między innymi kobietom odejść po 30 latach pracy z chwilą ukończenia 55 roku życia. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, która otrzymała tego rodzaju świadczenia. Co prawda zachęcam moje koleżanki i kolegów do tego, żeby jednak pozostawali w aktywności zawodowej, ale powtórzę, to był rok 2010, gdzie rząd pana premiera Donalda Tuska zgodził się na tego rodzaju wyjątek dla środowiska nauczycielskiego.
Ale reforma cofnięta, dziś na emeryturę będą kobiety mogły przechodzić w wieku 60
ale
lat.
Ale nadal będę się upierał przy tym, że jeżeli mogą, mają zdrowie, mają
jeśli
warunki,
ktoś chce,
to niech pracuje.
Ma warunki, niech pracuje, jak najbardziej. Prezydium ZNP podjęło decyzję o rozpoczęciu 8 kwietnia strajku w szkołach i w innych placówkach oświatowych, w których w wyniku referendum uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Jak w tej chwili wygląda to na przykład w świetle statystyk? W ilu szkołach w Lubuskiem szykuje się protest?
Referendum rozpoczęło się, ono potrwa, no w każdej szkole potrwa kilka dni. Dopiero w wyniku tegoż referendum będziemy wiedzieli, w jakiej liczbie szkół, placówek odbędzie się strajk. Natomiast nasza statystyka dotyczy liczby szkół, przedszkoli, w których załoga z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego weszła w spór zbiorowy z kierownikiem zakładu pracy, czyli z dyrektorem szkoły czy przedszkola. I tutaj ta statystyka w odniesieniu do ogólnej liczby szkół, które działają na terenie, czy funkcjonują na terenie województwa lubuskiego, może nie jest imponująca, ale dlatego, że tych szkół, przedszkoli jest bardzo dużo.
Natomiast dla nas w skali kraju też podobno nie jest zbyt imponująca. Jak informuje portal W Polityce, tylko w około 22% szkół nauczyciele weszli w spół zbiorowy z dyrekcją.
No tak, tylko że te dane...
Nie obawia się pan o ten protest?
Te dane, nie. Zwrócę uwagę na to, że po pierwsze dane, które prezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej z wielu powodów nigdy nie mogły być wysokie. Po drugie, ministerstwo oparło się na informacji Państwowej Inspekcji Pracy i pytanie, ilu dyrektorów szkół zechciało złożyć taką informację do Państwowej Inspekcji Pracy, informując o tym, że na terenie tegoż zakładu załoga weszła w spór zbiorowy, bo to jest podstawa do tej informacji. Atmosfera, to co się dzieje, ale także skala hejtu w internecie pokazuje, że ten proces dotyczący takiego masowego protestu narasta. Także na ziemi lubuskiej zgłaszają się chętne szkoły, przedszkola, w których nie ma członków ZNP i gotowe są również wejść w spór zbiorowy. Pytają się, jak to można uczynić i tutaj jesteśmy otwarci na współpracę.
Panie prezesie, dziwią pana te emocje, na przykład patrząc na rodziców, których dzieci przygotowują się w tej chwili do egzaminów ósmoklasisty czy gimnazjalnych i nie wiedzą, czy ich dzieci, ich pociechy nie pocałują klamek 8 kwietnia na przykład.
Chcę powiedzieć, że ustawa daje związkowi zawodowemu, w tym także nam, prawo do poinformowania kierownika zakładu pracy o strajku na terenie placówki, którą on kieruje w ciągu 5 dni przed zaistnieniem tego wydarzenia. My zrobiliśmy to na 44 dni przed. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną mają ponad miesiąc na to, żeby rozmawiać, przygotować z jednej strony ewentualnie egzaminy, ale także, a może przede wszystkim zażegnać ten konflikt, który jest konfliktem o jakość edukacji, a nie tylko i wyłącznie o płacę, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy.
Minister Zalewska twierdzi, że rząd nie ma wpływu na terminy egzaminów, że od 2002 roku to jest kompetencja wyłączna Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
To jest jakiś żart akurat w naszym kraju, dlatego że w tym państwie ustawa przeprowadzona w Sejmie była procedowana przez 6 godzin, a wszelkie rozporządzenia, które leżą w kompetencji ministra edukacji narodowej, to jest chwila, ale to jakby odnośnie stanu formalnego. Natomiast 44 dni Centralna Komisja Egzaminacyjna ma na przygotowanie tegoż procesu, ale zwracam uwagę także na wypowiedzi i pani minister, i pana premiera, że skoro dostrzegają tą biedę nauczycielską, z którą nikt z tym faktem nie polemizuje, to dlaczego pozostają bierni w tym zakresie? A powtórzę, kwestia finansów to jest czubek góry lodowej w tych oczekiwaniach, które mają nauczyciele.
No to porozmawiajmy o tych oczekiwaniach, bo rozumiem, że nie chodzi tylko o nauczycielską biedę, używając pana słów, ale też o inne zmiany w oświacie. Protest odbywa się, zaraz przytoczę dokładną nazwę, protest o zachowanie autonomii, proszę mnie poprawić, bo nie mogę znaleźć tego w tej chwili.
Znaczy, spór zbiorowy dotyczy tylko i wyłącznie kwestii finansowej. Tak to definiuje ustawa i nie możemy wchodzić w bardzo szeroki spektrum, które choćby ustawa wyklucza, jeżeli chodzi o inicjowanie strajku.
Protest w imieniu autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów.
Natomiast zwracam uwagę na to, że wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela, to po pierwsze. Po drugie, zwracam uwagę na to, że od czasów, kiedy pani minister Anna Zalewska zaczęła reformę, szkoła utraciła daleko idącą autonomię, niezależność, definiowanie czasu pracy, zadań, zajęć, czynności.
No ale szkoły to nie są uniwersytety, że mają się cieszyć autonomią.
A dlaczego mielibyśmy w szkole podstawowej, w gimnazjum, póki co, liceum, nie uczyć dzieci, mając daleko posuniętą autonomię w zakresie doboru treści, tematyki, oczywiście w oparciu o podstawę programową, ale tempo realizacji tego przedsięwzięcia, obszary tematyczne. Dlaczego ten nauczyciel ma gonić od szkoły do szkoły, czy od tematu do tematu? Dlaczego bierni rodzice przyglądają się temu, że dziecko przebywa w szkole 8-9 godzin? Nie dlatego, że tego chce dyrektor szkoły czy nauczyciele. Tego oczekuje od ucznia minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która tak skonstruowała prawo oświatowe. Więc ta autonomia jest przede wszystkim troską o to, żeby nauczyciel, który jest najważniejszą postacią w całym procesie dydaktycznym, był rzeczywiście wolnym i niezależnym w takim zakresie, którym pozwala jemu wykonywana misja, posłannictwo, zawód. Nie możemy jego jak konia z klapkami ubrać w funkcjonowanie tylko i wyłącznie w wąskim zakresie przepisów prawa i kazać mu uczyć dziecko, bo w takim zakresie niestety ten nauczyciel dzisiaj funkcjonuje. Gonimy od lekcji do lekcji, nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla uczniów, nie mamy chwili na to, żeby z tym dzieckiem spokojnie porozmawiać, bo już z tyłu głowy jest albo następna miejscowość, do której muszę jechać, łącząc etaty, albo następne zajęcia, albo kolejne wydarzenia, które w szkole są. To nie jest normalne funkcjonowanie szkoły jako zakładu dydaktycznego.
16% podwyżki dla nauczycieli od stycznia przyszłego roku zapowiada rząd. Tymczasem zarobki w ogóle w Polsce wzrosną prawdopodobnie w tym czasie około 7,5%. To więcej niż reszta zatrudnionych.
Ja nie wiem, skąd pan ma takie informacje, proszę pana.
Problem polega na tym, z Urzędu Statystycznego,
że podwyżka wynagrodzeń w wymiarze 16,1 punkta procentowego jest datowana nie od przyszłego roku, tylko od marca 2018 roku. W marcu 2018 roku był pierwszy etap podwyżek, było 5,35.
To będzie skumulowany, do stycznia 2019
roku. W styczniu 20. mieliśmy otrzymać kolejną podwyżkę 5 punktów procentowych. Otrzymaliśmy ją przed kilkoma dniami. I kolejna transza miała być w styczniu 2020 roku, została przesunięta na rok 2019, tyle tylko, że ona ma być, podobno pani minister Zalewska tak zapewnia, w nowelizacji karty nauczyciela od września do grudnia. Czyli ta kumulacja tych podwyżek i suma tych podwyżek daje 16 punktów procentowych, natomiast na pewno nie daje średnioroczno 5%, to nie ulega wątpliwości. Tyle tylko, że przekładając to na złotówki, średni wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli, że pozostanę przy nauczycielach, którzy są magistrami z przygotowaniem pedagogicznym, waha się od 122 do 166 zł. Tyle, 122 dostaje stażysta, 166 dyplomowany. A nie zapominajmy, że istnieją jeszcze osoby, które mają tytuł licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł inżyniera i też funkcjonują w oświacie i mają dodatek wyrównawczy, dlatego że zarabiają mniej niż wynosi minimalna pensja w tym kraju.
Panie prezesie, ja już związkowców o to pytałem, bo wszystkie związki zawodowe i Solidarność i ZNP zgodnie mówicie o minister Zalewskiej takie, a nie inne słowa. Którego ministra polskiego rządu po 89 roku postawilibyście pani minister za wzór? Z którym tak naprawdę środowisku nauczycielskiemu się dobrze rozmawiało?
Wielu ministrów było w tym czasie, natomiast bez wątpienia jakby najmniej emocji w naszym środowisku wzbudzał minister Wilbrod. To był czas, kiedy minister Wilbrod gasił pożary wywołane przez pana ministra Handkę. Bez wątpienia kontrowersyjnym na pewno w ocenie ministrem była minister Krystyna Łybacka, ale przypomnę, że w latach 2001-2003 nauczyciele także otrzymywali trzyetapową podwyżkę wynagrodzeń i dzisiaj chętnie o tym zapominamy, tylko że nieporównywalny był stan budżetu państwa w roku 2001, 2 czy 3 z obecną sytuacją. Więc rzecz jest nie w ministrze, rzecz w tym, że my jako społeczeństwo jakby zbyt mało interesujemy się tym, co się dzieje w edukacji, zbyt mało rodzic interesuje się treściami programowymi i nie pyta dziecka, dlaczego ty się uczysz o tym czy o tamtym, dlaczego jako dwudziestowieczne, XXI-wieczne społeczeństwo bagatelizujemy fakt, że oprócz podręcznika istnieje także internet i nie zadajemy sobie pytania, czy tą szkołę można byłoby unowocześnić, a zapewne można unowocześnić.
A nauczyciele są rzeczywiście otwarci na takie zmiany, na takie unowocześnienie?
Tylko, że nauczyciel niestety funkcjonuje jak koń w kieracie. Prawo oświatowe odebrało mu daleko posuniętą autonomię i on dzisiaj, tak jak już mówiłem na wstępie, raczej dba o to, żeby nie naruszyć jakiegokolwiek punktu prawa oświatowego. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że są nauczyciele, którzy się w tym nie odnajdują, są nauczyciele, którzy źle funkcjonują, byle jak pracują, bo też tacy są, to zwracam uwagę na to, że po pierwsze jest pytanie do dyrektora szkoły, na ile on funkcję swojego nadzoru wykonuje, ale po drugie, dlaczego my nie budujemy takiej pozytywnej selekcji do tego zawodu? Dlaczego nie stworzyliśmy mechanizmu weryfikacji nauczycieli do zawodu? Ale tego nie zrobimy, jeżeli będziemy młodemu człowiekowi proponowali 1800 zł netto na starcie, bo ci najlepsi wykreślają szkołę jako potencjalne swoje miejsce pracy. To też jest problem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję uprzejmie.